Waldemar Buda przyjął projekt ustawy w sprawie wakacji kredytowych. Dla większości decyzja jest dobra, jednak nie dla wszystkich. Kogo obejmie to wsparcie w przyszłym roku? Projekt CPK stoi pod znakiem zapytania, ale znalazł już inwestorów. Dwa poważne podmioty chcą zainwestować do 8 miliardów złotych w projekt polskiego hubu przeładunkowego. Czy będzie im to dane? Prezydent w końcu przemówił, a w wyścigu po rolę premiera Polski stanie dwóch kandydatów: Donald Tusk i Mateusz Morawiecki. Któremu z nich prezydent powierzy rolę utworzenia nowego rządu? Dokąd zbierał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Standardowo wiernych widzów proszę o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Wakacje kredytowe zostają, ale z małym haczykiem. Jak poinformował szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda, we wtorek rząd przyjął projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na rok 2024. Co zmieni się w kontekście wakacji kredytowych w przyszłym roku? Przypomnę, że wakacje kredytowe miały być chwilą oddechu dla kredytobiorców, którzy mocno odczuli ostatni kryzys gospodarczy związany z pandemią COVID oraz wojną na Ukrainie, zwłaszcza w kontekście drastycznego podnoszenia stóp procentowych. Zawieszone w ten sposób raty przechodzą na koniec okresu spłaty. Tym samym okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, w których korzystaliśmy z wakacji kredytowych. W latach 2022-2023 rząd nie wprowadził żadnych wymogów co do uzyskania wakacji kredytowych i obowiązywały one w każdym komercyjnym banku. W 2024 roku rząd proponuje jednak wprowadzenie kryterium związanego z wysokością kredytu. Mianowicie osoby, które zaciągały kredyt na kwotę do 400 tysięcy złotych mogłyby skorzystać z wakacji kredytowych bez żadnych kryteriów i warunków. Osoby z kredytami powyżej 400 tysięcy złotych, ale do 800 tysięcy złotych będą musiały spełnić kryterium dochodowe. Tym samym wysokość raty będzie musiała przekraczać 50% średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, aby kwalifikować się na program. Badany dochód będzie średnim dochodem z okresu 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Z kolei osoby, których kredyt przekracza 800 tysięcy złotych, niestety nie będą mogły skorzystać z programu. Mimo wprowadzenia kryterium dochodowego, nadal spora liczba osób może liczyć na załapanie się na wakacje kredytowe. Jak podaje minister Buda, z programu może skorzystać około 1 000 000 osób. W praktyce będzie tak, że ponad 1 000 000 kredytobiorców, a więc taka sama grupa jak poprzednio, skorzysta z wakacji kredytowych. Ponad 90% kredytów to kredyty o wartości poniżej 400 tysięcy złotych, więc absolutna większość z tego skorzysta. Grupa 400-800 tysięcy złotych to kilkadziesiąt tysięcy osób. Powyżej 800 tysięcy złotych to też kilkadziesiąt tysięcy osób. Szacowana wartość kredytów, które mogą być objęte wakacjami, wynosi około 268 miliardów złotych. Zatem skąd taka zmiana w retoryce? Rząd ma obawy co do tego, czy z tej furtki oszczędności korzystają wyłącznie ci, którzy rzeczywiście potrzebują pomocnej dłoni. Część kredytobiorców, mimo braku krytycznych okoliczności, wykorzystała wakacje, aby po prostu nadpłacić kredyt. Jak podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii w informacji prasowej, dotychczas obowiązujące wakacje kredytowe objęły 1,09 miliona kredytów mieszkaniowych. Kredyty objęte wakacjami stanowiły 57% liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych oraz 68% wartości wszystkich tychże kredytów. Łączna wartość nadpłat kapitału dla kredytów objętych wakacjami kredytowymi od momentu objęcia nimi danego kredytu wyniosła 19,1 miliarda złotych. Ten wynik stanowi aż 129% łącznej wartości rat kapitałowych i odsetkowych, które zostały zawieszone i które były wymagane do 30 czerwca 2023 roku. Jak widać, ogromna liczba osób słusznie postanowiła wykorzystać wakacje kredytowe do nadpłaty zobowiązań. Nic dziwnego, skoro po pierwsze nie grożą za to żadne konsekwencje, a po drugie kredytobiorca w tym momencie nadpłaca sam kapitał do spłaty. W normalnych warunkach, w których płacimy raty, kredytobiorca płaci część kapitałową i część odsetkową, a ta druga na początku kredytu znacząco przewyższa tę pierwszą. Także myślę, że warto skorzystać z tego przywileju jeszcze do końca roku, bo od przyszłego roku już nie dla każdego będzie on dostępny. Wakacje kredytowe już raczej nie dla wszystkich, ale póki co na rynku kredytów mieszkaniowych nikt na popyt nie narzeka. Jeśli planujecie zakup mieszkania w najbliższym czasie, to warto pamiętać o partnerze odcinka, czyli porównywarce Rankomat.pl, gdzie można zaoszczędzić nie tylko sporo pieniędzy, ale i czasu. A jak doskonale wiecie, czas to pieniądz, więc nie warto go marnować. Na ich stronie kalkulacje i porównanie ofert można wykonać w zaledwie kilka minut, tak jak od 15 lat robią to klienci Rankomat.pl. W tym czasie marka pomogła milionom klientów w oszczędzeniu zarówno czasu, jak i pieniędzy. Sam jestem jednym z nich, więc wiem, że warto korzystać z takich narzędzi, aby usprawnić analizę i podejmowanie naszych decyzji finansowych, zwłaszcza tak istotnych jak wieloletni kredyt na własny. Często wydaje nam się, że trzeba mieć wszystko w jednym banku, jednak nie zawsze to właśnie nasz bank będzie dysponował najlepszą ofertą kredytową. W multiporównywarce w szybki i prosty sposób dotrzemy do tych najciekawszych i najkorzystniejszych. Po wpisaniu parametrów kredytu i nieruchomości, kalkulacja pokaże wiele różnych opcji do wyboru, a decyzja należy do nas i możemy podjąć ją posiadając komplet informacji. W razie wątpliwości można zgłosić się do obsługi klienta, która zawsze służy pomocą. Pamiętajcie, że na rankomat.pl znajdziecie także porównanie ubezpieczeń, kont czy lokat. Więc jeśli tak jak ja lubicie oszczędzać czas i pieniądze, to warto zajrzeć do linka w opisie filmu. Dwóch kandydatów na premiera Polski. Kto stanie na czele rządu? We wtorek i środę w Pałacu Prezydenckim odbyły się spotkania konsultacyjne prezydenta z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie. Natomiast już w czwartek prezydent wygłosił oświadczenie podsumowujące konsultacje. Jak przedstawił Andrzej Duda, mamy obecnie dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i każda ma swojego kandydata na stanowisko premiera. Takiej sytuacji w polskim rządzie jeszcze nie było.
Do stanowiska premiera mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i które mają swojego kandydata na premiera. Jedną grupą jest Zjednoczona Prawica, którą reprezentowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem premierem Morawieckim i panem marszałkiem Terleckim. Drugą grupą jest Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica.
Wybór kandydatów na stanowisko premiera nie był żadnym zaskoczeniem dla obserwatorów sceny politycznej. Nazwisko Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska było już od jakiegoś czasu na językach ekspertów i komentatorów, a przypuszczenia te w tym tygodniu potwierdził także prezydent Polski.
Dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że terminem, który wstępnie zaplanowałem jako termin pierwszego posiedzenia Sejmu, będzie poniedziałek, 13 listopada.
Czas na wybór także nie jest dziełem przypadku. Kadencja aktualnego parlamentu wygasa 12 listopada, co idealnie wpisuje się w datę pierwszego posiedzenia. Kogo wybierze prezydent? Tutaj na jakiś większy zwrot akcji raczej bym nie liczył. Prawdopodobnie prezydent wybierze na premiera kandydata partii zwycięskiej, czyli Mateusza Morawieckiego.
Wszyscy wiedzą o tym, że obyczaj był taki do tej pory, że tą tekę premierowską od prezydenta otrzymywał kandydat zgłoszony przez zwycięskie ugrupowanie.
Oprócz tego istnieje jeszcze jeden kluczowy element, który zdaje się wskazywać na to, że prezydent wybierze właśnie Morawieckiego na stanowisko premiera. Mianowicie Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica nie sfinalizowały jeszcze umowy koalicyjnej i to może okazać się kluczowym argumentem.
Zadałem również pytanie, przede wszystkim przedstawicielom Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, czy w związku z tym są konkretne propozycje co do składu ewentualnego przyszłego rządu, czy mają już zawiązaną koalicję, czy te sprawy są uzgodnione. Usłyszałem, że nie ma formalnie zawartej koalicji, to znaczy, że nie ma umowy koalicyjnej w tej chwili.
Do chwili zatwierdzenia formalnej umowy koalicyjnej wydaje się mało prawdopodobne, aby prezydent poważnie rozważał opcję wyboru premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Na obecnym etapie mamy do czynienia z sojuszem, który mówiąc delikatnie jest wolny od wyraźnych celów, wspólnego stanowiska czy nawet nominacji na konkretne funkcje. Można by powiedzieć, że w zasadzie jeden niewłaściwy ruch, jedno spięcie ideologiczne i nieformalna koalicja może runąć jak domek z kart. Mimo to na pewno zależy im na czasie i będą próbowali w ciągu zaledwie kilku dni znaleźć wspólny mianownik, co potwierdził zresztą pan Szymon Hołownia.
Prezydent wysłał dzisiaj też jasny sygnał. Chce zobaczyć rząd, chce zobaczyć umowę koalicyjną. Myślę, że powinniśmy, że tak powiem, odpowiedzieć na to wezwanie pana prezydenta i jak najszybciej być gotowi ze składem rządu, z umową koalicyjną, tak żeby nikt nie miał wątpliwości.
Wybranie ostatecznego terminu przez prezydenta wygląda jak próba gry na czas, ale niektórzy posłowie PiS wciąż są święcie przekonani o możliwości zawarcia koalicji, najczęściej wskazując jako potencjalnego sojusznika partię PSL. Partia PiS w przyszłej kadencji posiada 194 mandaty w Sejmie, a koalicja Trzecia Droga i Lewica 248 mandatów. Jak wiadomo, do większości w rządzie potrzeba 231 pozycji po swojej stronie. Narracja PiSu o większości w rządzie Zjednoczonej Prawicy to najprawdopodobniej blef i dobra gra kapitana na tonącym okręcie. W ten sposób Andrzej Duda może dać czas partii PiS na zdobycie większości w parlamencie. W kuluarach negocjacje na pewno są intensywne i niebawem przekonamy się, czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście utraciło zdolności koalicyjne. Pytanie więc, kto z tej dwójki zostanie przyszłym premierem Polski? Mateusz Morawiecki czy Donald Tusk? Jak obstawiacie? Dajcie znać w komentarzu. CPK wybrał inwestora. Kto ma być wspólnikiem państwa polskiego? Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Chorała ujawnił, że za sterami budowy CPK stanie konsorcjum Vinci Airports oraz IFM Global Infrastructure Fund. Centralny port usytuowany między Warszawą a Łodzią ma na celu zintegrowanie różnych środków transportu lotniczego, kolejowego i drogowego, a także ma stanowić konkurencję dla największych europejskich hubów lotniczych. Kim są nowi inwestorzy CPK? Vinci Airports, będąca częścią Vinci Group, to globalny lider w zarządzaniu lotniskami z rekordową liczbą 70 portów lotniczych pod swoimi skrzydłami w 13 różnych krajach. Firma, choć korzeniami francuska, ma znaczący wpływ amerykańskich udziałowców instytucjonalnych. Z kolei Global Infrastructure Fund to australijski gigant finansowy, który zarządza majątkiem rzędu 143 miliardów dolarów. Około 64 miliardy z tego to kapitał zainwestowany w infrastrukturę, w tym w udziały w 17 lotniskach na całym globie. Jak widać, nie mówimy więc o drobnych graczach, tylko poważnych instytucjach. Ile więc chcą zainwestować w polskie CPK? Jak informuje Marcin Chorała, planowane jest zaangażowanie kapitału w wysokości do 8 miliardów złotych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ISB News, oferenci Vinci Airports i Global Infrastructure Fund wniosą do przedsięwzięcia nie tylko kapitał, ale również cenne know-how, sieć biznesowych kontaktów oraz bogate doświadczenie w zarządzaniu lotniskami. Nie można jednak zapomnieć, że za tak dużą inwestycją idą też duże oczekiwania. Co więc rząd mógł zaoferować w zamian, aby przyciągnąć tak znaczący kapitał? Wiceminister ujawnia. Struktura finansowania samego lotniska CPK to w 60% instrumenty dłużne, a w 40% kapitał, udziały w spółce CPK Lotnisko, która będzie operowała przyszłym lotniskiem. I do 49% udziałów w tych 40% zaoferowaliśmy inwestorom. Kontrola właścicielska zostaje po stronie Skarbu Państwa. W praktyce oznacza to, że choć kontrola nad CPK pozostanie w gestii państwa, obie firmy będą miały znaczący wpływ na strategiczne kierunki rozwoju CPK. Marcin Chorała podkreśla, że proces wyboru najkorzystniejszej oferty trwał wiele miesięcy i zakończył się dokładnie 13 października. Widać, że wybrane podmioty to nie są przypadkowi gracze. Jednak trzeba pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość mimo wygranej w wyborach bez koalicji najpewniej straci sejmową większość i zasiądzie po stronie opozycji. Z kolei jeżeli Koalicja Obywatelska wraz z sojusznikami przejmie ster, przyszłość projektu CPK może stać pod znakiem zapytania. Świadczą o tym najnowsze wypowiedzi polityków koalicji, która może niebawem stworzyć nowy rząd. W 100 konkretach na 100 dni zapisaliśmy zatrzymanie i zweryfikowanie projektu CPK, aby ocenić jego podstawy i podjąć decyzję, czy coś można z tego wykorzystać. Mamy powody sądzić, że uzasadnienie całego projektu jest bardzo wątpliwe. Pod tym względem absolutnie nie różnimy się z naszymi koalicjantami, oceniając to przedsięwzięcie jako przeskalowane i rozdmuchane. podobnym tonie wypowiedział się także pan Ryszard Petru.
Projektu CPK, czy należy dalej ładować pieniądze w projekt, który prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany.
Ale czy jest lotnisko w Berlinie, to po co ma być w Polsce? Jest.
Przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego pozostaje zagadką. Choć z pewnością obecność takich inwestorów jak Vinci Airports i Global Infrastructure Fund sprawia, że zatrzymanie tego megaprojektu wydaje się być coraz bardziej skomplikowane. Nie można tu jednak pominąć faktu potencjalnego konfliktu interesów, który wydaje się być nieunikniony. Z jednej strony mamy inwestorów, którzy chcą wpompować w projekt do 8 miliardów złotych i z pewnością w zamian oczekują zysku. Z drugiej zaś strony pojawia się cień niemieckiego niezadowolenia. Niemcy, będąc naszymi zachodnimi sąsiadami i właścicielami jednego z największych lotnisk w Europie, czyli lotniska we Frankfurcie, mogą być tym faktem zaniepokojeni. I słusznie, w końcu jeśli CPK stanie się rzeczywistością, lotnisko we Frankfurcie może sporo na tym stracić, co z kolei może wpłynąć na znaczące straty dla gospodarki Niemiec. I tutaj warto podkreślić, że w CPK głównie chodzi o interes związany z cargo, a nie o ruch pasażerski. Wielu obserwatorów nie zwraca na to uwagi, a myślę, że to błąd. Polska obsługuje w ten sposób około 1% ruchu towarowego, a około 62% tego ruchu obsługują nasi sąsiedzi. Po zbudowaniu CPK możemy wyrwać całkiem spory kawałek z tego tortu. Końcowe efekty są jednak zależne od szczegółów, czyli m.in. od tempa realizacji projektu, jego długofalowej rentowności, poziomu kompetencji przy zarządzaniu całym projektem oraz geopolitycznych implikacji. No i od tego, czy CPK w ogóle powstanie. Gdybyście mieli moc sprawczą, to głosowalibyście za kontynuacją czy zakończeniem tego projektu. A może brakuje wam wiarygodnych danych na ten temat i warto zrobić osobny film o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Zamówienia jak zwykle należy składać w komentarzu. Jeśli będzie ich wystarczająca ilość, na pewno zrobimy taki film. Tymczasem subskrybujcie kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierza pieniądz. Zostawcie także hashtag Bizweek w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę i mam nadzieję, że widzimy się w jednym z poprzednich odcinków, które znajdziecie tutaj, a jeśli nie, to w najnowszym już niebawem. Cześć!